Kiedy znany kaznodzieja Haddon Robinson był jeszcze nastolatkiem, to miał taki zwyczaj, że w sobotnie wieczory lubił chodzić do kina na stare westerny. A w tych starych westernach wszystko było jasne. Dobrzy bohaterowie nosili białe kapelusze i jeździli na białych koniach, a w wolnych chwilach siadali przy ognisku i przygrywali sobie na gitarach. A czarne charaktery, źli bohaterowie nosili czarne kapelusze, jeździli na czarnych koniach, a jak już się odezwali, to tak jakby się szambo wylało. Wszystko było jasne. W tym samym czasie Haddon Robinson też zainteresował się kościołem i zaczął chodzić na niedzielne nabożeństwa, w niedzielne poranki. I tam słuchał kazań, a także lekcji biblijnych, bo chodził na specjalne zajęcia szkoły biblijnej dla dorosłych. I miał takie wrażenie po kilku tygodniach, że ci sami ludzie, którzy piszą scenariusze tych westernów, też piszą te kazania i lekcje biblijne, ponieważ w tych kazaniach też były postacie w białych kapeluszach i w czarnych kapeluszach. Dobrzy bohaterowie i źli bohaterowie. I myślimy czasami sobie, że Biblia w podobny sposób prezentuje podobne spojrzenie na świat polityki. Że są bohaterowie w białych i czarnych kapeluszach. No bo przecież, kiedy czytamy na przykład Stary Testament, to tam czasami zdarza się, że całe panowanie jakiegoś władcy, jakiegoś króla jest podsumowane, streszczone jednym zdaniem. I czynił to, co dobre w oczach Pana. Albo czynił to, co złe w oczach Pana. Czyli krótko mówiąc, nosił albo biały, albo czarny kapelusz. I wydaje się, że przed nami zadanie polega na tym, aby rozpoznać właśnie, która to władza jest ta władza w białym i w czarnym kapeluszu. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy rozważania na podstawie 13 rozdziału listu do Rzymian, gdzie Paweł opisuje władzę, która chociaż na pewno nie była idealna, to była taka władza w białym kapeluszu. Paweł pisze, że ta władza pochodzi od Boga. Nazywa ją sługą Boga. Nazywa ją urzędnikiem Boga. Mówi, że zadaniem tej władzy jest to, aby pilnować prawa, porządku, aby strzec sprawiedliwości i karać tych, którzy prawo łamią, a chrześcijan wzywa do posłuszeństwa władzy, do szacunku władzy i nawołuje ich, aby uczciwie płacili podatki. To taki obraz władzy w białym kapeluszu. I chociaż wydaje się, że nasze zadanie polega na tym, żeby rozpoznać, która władza nosi biały, a który czarny kapelusz, to pewnie już zauważyliśmy, że świat, w którym żyjemy, wcale nie jest albo czarny, albo biały. I nawet Haddon Robinson, który kiedy już dorósł, sam został wykładowcą akademickim na chrześcijańskiej uczelni, zauważył, że nawet postaci biblijne, bohaterowie biblijni nie noszą albo białych kapeluszy, albo czarnych kapeluszy, ale najczęściej to są czarno-białe kapelusze albo nawet w odcieniach szarości. W takim razie stajemy przed pytaniem, w jaki sposób, jakimi metodami zmieniać świat w tym skomplikowanym świecie polityki. W jaki sposób odpowiadać na zło i promować dobro w tym świecie, który nie jest tylko czarny albo tylko biały. I chcąc odpowiedzieć właśnie na to pytanie, sięgniemy do jednej z najbardziej fascynujących ksiąg Biblii, czy do Księgi Objawienia Jana, do Apokalipsy. I kiedy czytamy Apokalipsę, to dochodzimy tam do rozdziałów 12-14 i to jest jeden z takich przerywników w narracji Jana. I to jest fascynujący przerywnik, bo kiedy go czytamy, to odkrywamy, że w tym przerywniku znajdują się trzy wizje panowania zła i trzy wizje panowania Boga, które jest odpowiedzią na to panowanie zła. A więc kiedy przyglądamy się tym rozdziałom, to na początku na scenie dziejów pojawiają się trzy postaci. I każda z nich, żeby nie było wątpliwości, ma czarny kapelusz. Najpierw na scenę wychodzi smok, którego Jan nazywa diabłem albo wężem starodawnym, bo to jest ten sam wąż, który doprowadził do upadku Adama i Ewy, skusił pierwszych ludzi. Ale Jan szybko daje do zrozumienia, że ten smok, chociaż groźny, został pokonany dzięki przyjściu Jezusa Chrystusa na świat. Jednak chociaż pokonany, nie znaczy, że nie stwarza problemów, ponieważ ciągle kusi, ciągle miesza, ciągle zwodzi, ciągle próbuje niszczyć i prześladować Boży Kościół. A do tego celu ten smok posługuje się dwoma bestiami. Dlaczego akurat bestiami? Bo kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli, posłuchali głosu węża, posłuchali głosu zwierzęcia zamiast głosu Boga, to sami zaczęli zachowywać się jak zwierzęta. Zaczęli tworzyć całe społeczeństwa, całe kultury, całe królestwa, które oparte były na nieposłuszeństwie Bogu, buncie wobec Boga, przemocy i okrucieństwie. I autorzy biblijni, opisując te królestwa, te systemy polityczne, często posługiwali się obrazem bestii. I tak też jest i tym razem. Na scenie dramatu pojawia się kolejna postać w czarnym kapeluszu. To jest pierwsza bestia. Pierwsza bestia, którą Jan opisuje, że jest podobna do pantery, do niedźwiedzia i do lwa. I to jest echo proroctwa z księgi Daniela, który właśnie w ten sposób opisywał pogańskie złe królestwa swoich czasów jako bestie. I ta bestia jest obrazem władzy politycznej, zbuntowanej władzy politycznej, która buntuje się przeciwko Bogu. I Jan opisuje ją w ten sposób. Smok dał jej swoją moc, swój tron oraz wielką władzę. A dalej czytamy, że ta bestia otworzyła zatem paszczę, aby bluźnić Bogu, Jego imieniu, Jego przybytkowi. Bluźniła również tym, którzy mieszkają w niebie. Zezwolono jej nawet podjąć walkę ze świętymi i odnieść nad nimi zwycięstwo. Dano jej także władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Pokłonią się jej wszyscy, którzy mieszkają na ziemi. Każdy, którego imię nie jest zapisane w zwoju życia baranka, przeznaczonego na śmierć od założenia świata. Oto ta bestia, która jest obrazem takiej zbuntowanej, złej władzy politycznej, otrzymała swoją władzę, ten tekst mówi, od smoka, od samego diabła. Ma moc i tron, który otrzymała od niego. Reprezentuje właśnie jego. I ona ma ambicje, aby rządzić i te rządy narzucać, swoje panowanie narzuca przemocą i siłą. Mało tego, że czytamy, że ta bestia otwiera swoje usta, aby bluźnić samemu Bogu, aby buntować się przeciwko Bogu. I nie tylko buntuje się przeciwko Bogu, ale też prześladuje Jego lud, Jego Kościół, niszczy i posługuje się przemocą i okrucieństwem, a nawet domaga się uwielbienia i chwały. I kiedy czytujemy się ten tekst, odkrywamy, że jest to zupełnie inny obraz władzy niż ten, o którym czytaliśmy tydzień temu w liście do Rzymian w 13 rozdziale. Tamta władza nosiła biały kapelusz, ta zdecydowanie nosi czarny kapelusz. Tamta władza nazywana jest przez Pawła sługą Boga, ta władza nazywana jest przez Jana bestią. I ta bestia do realizacji swoich celów posługuje się jeszcze jedną bestią, o której Jan pisze tak. Zobaczyłem też inną bestię. Wychodziła ona z ziemi, miała dwa rogi, podobne do barankowych, lecz mówiła jak smok. Jej władza była pod każdym względem przedłużeniem rządów pierwszej bestii. Pracowała ona dla niej. To dzięki niej ziemia i jej mieszkańcy kłaniali się pierwszej bestii, tej, która śmiertelna rana została uzdrowiona. Oto na scenie dramatu pojawia się trzecia postać w czarnym kapeluszu. To jest ta druga bestia, która jest obrazem skorumpowanej religii. To jest powiązane ze światem polityki. Czytamy, że ta bestia pracowała dla tej pierwszej, że była na jej usługach, realizowała jej zadania. Dalej ten tekst mówi, że ona miała moc czynienia cudów, zwodzenia ludzi i sprawiała, że ludzie zaczęli oddawać cześć pierwszej bestii. Mało tego, stworzyła wizerunek pierwszej bestii, którego schnęła życie i ludzie zaczęli oddawać cześć temu wizerunkowi, a ci, którzy tego nie robili, byli zabijani. A potem czytamy dalej w tym tekście, że ci, którzy oddali się w posłuszeństwo jako własność bestii, otrzymywali znamie bestii, albo na swoje czoło, albo na swoją rękę. co było znakiem tego, że to, jak myślą, to, co mówią, to, co robią, jest wyrazem tego, jak działa bestia. W Starym Testamencie Bóg wzywał swój lud, aby Boże prawo wypisali na swoich czołach albo na swoim ręku, co nie znaczyło, że mają to dosłownie robić. Ten zwyczaj pojawił się później, ale chodziło o to, że to, co Boży lud robi, ma być wyrazem posłuszeństwa Bożemu Słowu. To, jak myśli, jak się zachowuje, jak mówi, ma być wyrazem posłuszeństwa Bożemu Słowu. W tym wypadku to, co ludzie robią, jak myślą, jak działają, jest wyrazem posłuszeństwa bestii. I kiedy patrzymy na te dwie bestie, które współpracują ze sobą, to okazuje się, że one narzucają swoje rządy, swoje panowanie, oczekują nawet czci, ale też próbują oszukać ludzi. I próbują wyglądać trochę jak Jezus. Bo czy zauważyliście, że w tej pierwszej bestii napisane jest, że miała śmiertelną ranę, która została uzdrowiona? W dość podobny sposób Jan wcześniej opisuje Jezusa jako baranka, który wyglądał, jakby był zabity, ale ciągle stał, ciągle żył. A ta druga bestia ma rogi, podobne do barankowych. Wygląda trochę jak baranek, ale mówi jak smok. I Jan dodaje na końcu tego opisu, że tą pierwszą bestię, tej pierwszej bestii można się oprzeć. Ona jest okrutna, brutalna, ale można wytrwać. A w przypadku tej drugiej bestii mówi, że można ją rozpoznać, można ją rozszyfrować. I tu pojawia się pytanie za 100 punktów. To kim są bestie? Wiemy, że Apokalipsa była pisana dla nas, ale nie do nas. To nie my jesteśmy adresatami Apokalipsy. Ona była pisana do 7 kościołów Azji Mniejszej i oni doskonale wiedzieli, kim są bestie. Dla nich tymi bestiami to był cesarz i Imperium Rzymskie i system religijny tego Imperium Rzymskiego. Oktawian przyjął imię August, co znaczyło godny czci. Swojego adopcyjnego ojca Juliusza Cezara ogłosił Bogiem, a siebie nazywał synem Boga i tym tytułem też posługiwali się inni cesarze później. Nazywali się synami Boga albo boskimi cezarami. Często też budowali świątynie dla swojej czci, a w tych świątyniach umieszczali swoje wizerunki, przed którymi ludzie mieli się kłaniać, oddając cześć cesarzowi. A ci, którzy tego nie robili, wpadali w tarapaty. Cesarz Decjusz w 250 roku po Chrystusie wydał dekret, w którym nakazał wszystkim mieszkańcom imperium pokłonić się przed posągiem pogańskich bóstw albo swoim własnym, aby złożyć ofiarę za dobro cesarza, za pomyślność cesarza. Ci, którzy to robili, otrzymywali specjalny dokument, że to zrobili i mogli funkcjonować w ramach Imperium Rzymskiego. Ci, którzy tego nie robili, byli zabijani. To było ich znamie bestii. A więc, kiedy słuchamy ten tekst, to zdaje się, że pierwsi chrześcijanie stali przed dosyć oczywistym wyzwaniem. Musieli rozpoznać, która władza nosi białe kapelusze i się jej podporządkować, bo ta władza pilnuje prawa i porządku, a która władza nosi czarne kapelusze, domaga się czci i tej władzy powiedzieć nie. Ale pewnie już sami zauważyliśmy, że kiedy apostoł Paweł w 13 rozdziale listu do Rzymian opisywał władzę, to opisywał cesarza i Imperium Rzymskie. I kiedy Jan w 13 rozdziale Objawienia opisuje władzę, to opisuje cesarza i to samo Imperium Rzymskie. To jest ta sama władza, która skazała Pawła na śmierć, a Jana na zesłanie na wyspę Patmos. Bo okazuje się, że ta sama władza w niektórych aspektach może być sługą Boga, który pilnuje porządku, a w niektórych aspektach może być bestią, która buntuje się przeciwko Bogu. Okazuje się, że władza rzadko nosi albo biały, albo czarny kapelusz, ale najczęściej jest on czarno-biały. I od czasów Jana świat nie zmienił się tak bardzo. Bestie ciągle panoszą się po tym świecie i ciągle są systemy, które łączą politykę z religią, aby realizować swoje cele. Tak było przez całą historię. I tak my często, kiedy współcześnie szukalibyśmy bestii w naszym świecie, to powiedzielibyśmy, no Korea Północna, może Rosja, państwa islamskie, to są te miejsca, w których albo władza buduje swój autorytet na kulcie przywódcy, albo posługuje się opresyjną religią, aby sprawować władzę i prześladuje chrześcijan. Ale nie dajmy się zmylić, bo bestie czają się wszędzie i panoszą się wszędzie. I nawet król Dawid miał w swoim życiu takie epizody, kiedy chociaż był pomazańcem Boga, zachował się jak bestia, kiedy łamał Boże prawo, kiedy zabijał i krzywdził niewinnych ludzi. Bo bestie panoszą się wszędzie. I smutna prawda jest taka, że każda władza ma skłonność do stawania się bestią. I nawet w świecie zachodnim, kiedy patrzymy na władze w państwach demokratycznych, one z jednej strony są sługą Boga, ponieważ pilnują ładu i porządku. Jesteśmy za to wdzięczni. Ale czasem też rządzący łamią prawo, posługują się korupcją, przemocą, nienawiścią, wszczynają wojny. Władza w całej historii posługiwała się religią i językiem religii dla swoich własnych celów, aby uzasadnić swoje panowanie, swoje rządy. I często władza posługuje się językiem religii, próbuje wyglądać jak baranek. Cytuje Biblię, odwołuje się do Biblii, publicznie się modli, mówi o chrześcijańskich wartościach, próbuje wyglądać jak baranek, ale często mówi jak smok. Bo na pewno wszyscy zauważyliśmy, że język naszej polityki, i to z każdej strony, po lewej, czy po prawej, czy w środku, to nie jest język Ewangelii, to nie jest język miłości, ale to jest język przemocy, nienawiści i okrucieństwa. To jest język bestii, który sprawia, że rodziny nie są w stanie już razem dłużej usiąść przy jednym stole, aby zjeść wspólnie posiłek, ponieważ są ze sobą skłócone z powodu polityki, bo tak działa bestia. I chrześcijanie czasem w zachwycie nad tym czy innym politykiem tak bardzo nasiąkają tym językiem, że sami zaczynają się nim posługiwać. I chociaż chcieliby wyglądać jak baranek i chcą mówić jak baranek, to czasem zaczynają sami mówić jak bestia. I to, co mówią, to jak myślą, co robią, często jest wyrazem właśnie nie tego, czego oczekuje od nich Bóg, ale jakiegoś systemu politycznego. Dlatego czasem warto zadać sobie pytanie, czy to, co mówię, czy by ktoś posłuchał tego, co mówię na temat polityki, czy tego, co piszę w mediach społecznościowych, to czy usłyszałby w tym głos baranka, czy usłyszałby w tym głos bestii? I może warto też nauczyć się powściągliwości w wyrażaniu swoich sympatii politycznych i zachwytu, ponieważ wiemy, że każda władza ma skłonność do stawania się bestią. Dlatego, kiedy patrzę na tą pierwszą część naszego tekstu, rozdziały 12-13, to odkrywam, że zło posługuje się skorumpowaną polityką oraz religią, aby zastraszać i zwodzić, ale możemy się mu oprzeć i je zdemaskować. To w takim razie pojawia się pytanie, to w jaki sposób my, jako ludzie wierzący, powinniśmy odnaleźć się w tym skomplikowanym świecie władzy, polityki, która nie jest ani czarna, ani biała. W jaki sposób my, jako chrześcijanie, powinniśmy odpowiadać na zło i stawać po stronie dobra? Żeby się o tym dowiedzieć, musimy czytać dalej, ponieważ przed nami trzy obrazy panowania Boga, które są odpowiedzią Boga na zło. I chcę nam wszystkim powiedzieć, chcę nas uprzedzić, ta odpowiedź Boga na zło jest bynajmniej zaskakująca. Posłuchajmy. A na górze Syjon zobaczyłem baranka. Stało z nim 144 tysiące tych, którzy mieli na czole wypisane jego imię oraz imię jego ojca. Z nieba natomiast rozległ się głos, brzmiał jak szum nieprzebranych wód, jak odgłos potężnego grzmotu. Na jego tle usłyszałem melodię. Miałem wrażenie, jakby to harfiarze grali na swoich harfach. Śpiewali oni jakby nową pieśń. Rozbrzmiewała ona przed tronem, przed czterema istotami i przed starszymi. Nikt nie mógł się tej pieśni nauczyć oprócz 144 tysięcy tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Cóż za zaskakująca odpowiedź na zło i bestie, bo kiedy na świecie panoszą się bestie, oto Jan przed nami maluje scenę uwielbienia. Przed barankiem, który jest królem, stoi 144 tysiące, które są obrazem całego Bożego ludu, Starego i Nowego Testamentu, i oni stoją przed nim i go wielbią i oddają mu cześć i chwałę. I mają wypisane na czołach, nie znam je bestii, ale mają napisane jego imię oraz imię jego ojca, czyli baranka, ponieważ oni do niego należą, są jego własnością. I to, jak myślą, jak mówią, co robią, jest wyrazem tego, do kogo należą, kto jest ich panem i królem. Oni nie posługują się językiem bestii, nie mówią jak smok, ale posługują się zupełnie innym językiem i to jest język uwielbienia. Czy zwróciliście uwagę na tym, że w tym tekście jest napisane, że śpiewają pieśń nową, której nikt nie jest w stanie się nauczyć poza nimi? A to dlatego, że uwielbienie jest uniwersalnym i wspólnym językiem chrześcijan, naśladowców Jezusa. I to jest język, który jest zupełnie obcy dla tych, którzy Jezusa nie znają. To jest język, który wyznaje, że Jezus jest moim Panem, Królem, najwyższym autorytetem i że to On rządzi światem, chociaż pojawiają się tacy, którzy sobie to prawo uzurpują. To On rządzi, to On jest Królem. Ale gdybyśmy czytali ten tekst dalej, to ten tekst mówi o tym, że oni nie tylko śpiewają i wielbią swoimi ustami, ale swoim życiem, bo to są ludzie, którzy zachowali w czystości swoje życie przed Bogiem. Którzy nie posługują się kłamstwem, bo w ich ustach nie ma kłamstwa. To ludzie, którzy podążają za barankiem, idą za nim gdziekolwiek idzie, a więc oni naśladują go całym swoim życiem. On jest ich Panem, który ich prowadzi. I takie uwielbienie jest wyrazem przynależności. Przynależności do Jezusa i do baranka. I takie uwielbienie jest też aktem buntu. To jest akt buntu wobec języka bestii. To jest akt buntu wobec zła i niesprawiedliwości. To jest akt buntu wobec przemocy. To jest akt buntu wobec wszystkich, którzy uzurpują sobie prawo, by stawać się małymi bogami i bożkami. To jest także akt buntu wobec mojego własnego ego, bo to nie ja jestem Bogiem ani królem mojego świata. Uwielbienie jest aktem buntu. Czasami jest to też akt buntu wobec obowiązującego prawa. W Open Doors czytałem kiedyś historię w magazynie Open Doors o tym, że gdzieś w Korei Północnej, w małej wiosce, w małym domu na obrzeżach tej wioski zgromadziło się kilkoro chrześcijan. Okna były zasłonięte kocami. Nie zapalali światła, tylko zapalili jedną małą świeczkę, którą łatwo byłoby zgasić, aby nie przykuwać uwagi innych ludzi wokół. Bo takie spotkania tam są nielegalne, są zabronione przez prawo. Ale oni mimo wszystko nie przestawali Boga wielbić, ale spotkali się, aby wspólnie Go uwielbiać. Ale to było dziwne uwielbienie, bo śpiewali pieśni, poruszając tylko ustami, bezgłośnie, nie wydając dźwięku. A kiedy się modlili, to albo szeptali, albo modlili się w swoich sercach, żeby nikt ich nie podsłuchał. Ale chociaż wiedzieli, że za to grozi kara albo więzienie, albo zesłanie do obozu pracy dla nich i dla ich rodzin, oni nie przestawali Boga wielbić. I brat Andrew nazywa takich ludzi siłami światłości. Ponieważ mówi, że oni są jedynymi źródłami światła w tych ciemnych miejscach, w których żyją. Bo choć to jest zakazane, choć to nie jest mile widziane, to oni nie przestają Boga wielbić. I to jest pierwsza odpowiedź Boga na zło i na świat bestii. Uwielbienie. Ale kiedy czytamy dalej ten tekst, to okazuje się, że to nie jest jedyna odpowiedź. Bo dalej Jan mówi, zobaczyłem kolejnego anioła, leciał środkiem nieba, niósł odwieczną dobrą nowinę, czyli Ewangelię, aby ją głosić mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. I wzywał on donośnie: uszanujcie Boga, oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Pokłońcie się temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. Oto Jan widzi anioła, który głosi Ewangelię, opowiada dobrą wiadomość o Jezusie i nawołuje, aby ludzie uznali Boga jako swojego króla, aby pokłonili się Jemu, aby odwrócili się od swoich grzechów. Dalej będzie mówił o konsekwencjach tego, kiedy ktoś tego nie zrobi, nie przyjmie tej Ewangelii i konsekwencjach przyjęcia Ewangelii. Ale to była wiadomość o zbawieniu. My często myślimy i postrzegamy naszych polityków jako naszych zbawicieli, jako naszych wybawców. To oni mają nas zbawić od tych po prawej stronie albo od tych po lewej stronie, od Unii Europejskiej, od imigrantów, od cudzoziemców, od ludzi, którzy mają takie czy inne pomysły na życie, ideologie, od LGBT i innych. Ale oni nie są naszymi zbawicielami. My mamy Zbawiciela i on nazywa się Jezus Chrystus. I On nie zostawił nas na tym świecie po to, aby nas zbawić od tych ludzi. Ale On zostawił nas na tym świecie po to, abyśmy zanieśli Ewangelię tym ludziom. Abyśmy zanieśli im dobrą wiadomość o zbawieniu. My czasami myślimy o tym, że nasz kraj będzie lepszy, żeby miał chrześcijańskie prawa. W Starym Testamencie mieli najlepsze prawo od samego Boga. Ale to prawo nie zmieniło ich serc. Bo prawo, chociaż najlepsze, nie zmienia serc ludzi, to robi Ewangelia. Ta prosta wiadomość o tym, że Bóg chce zaprzyjaźnić się z człowiekiem, że Jezus przyszedł na świat, aby umrzeć za nasze grzechy, aby nas zbawić, aby zmienić serca ludzi. To jest odpowiedź na zło, którą potrzebujemy usłyszeć i świat wokół. Jednym z tych, którzy potrzebowali to usłyszeć, był Nicky Cruz. Młody chłopak, który wychował się w rodzinie, gdzie był niechciany, niekochany, odrzucany i wyrósł na młodego człowieka pełnego gniewu i agresji i pełnego buntu. Stał się przywódcą jednego z najgroźniejszych, najbardziej krwawych gangów w Nowym Jorku. Ale pewnego razu przed nim stanął chudy kaznodzieja, nazywał się David Wilkerson, aby opowiedzieć mu Ewangelię. I Nicky, słysząc jego, zareagował tak jak zwykle, agresją. Powiedział: zabiję cię. A Wilkerson na to: możesz mnie pokroić na 1000 kawałków, ale każdy z nich będzie wołał do ciebie, że Jezus cię kocha. I wtedy w nikim coś pękło. Niedługo potem oddał swoje życie Jezusowi. I zmieniło się jego życie. Zmieniło się życie jego rodziny, jego gangu. Zmieniło się życie całej dzielnicy, okolicy, a potem życie setek ludzi, do których on dotarł z Ewangelią, opowiadając im o Jezusie. Bo Ewangelia jest Bożym sposobem na zmianę świata. Tak Bóg zmienia świat, zmieniając serca ludzi pojedynczo, jeden po drugim. Jedno po drugim. Ewangelia to jest Boża odpowiedź na zło. Ewangelia to jest Boża odpowiedź na działanie bestii. Ale to nie wszystko. Bo to prawda, że kiedy czytamy objawienie Jana, to tam wielokrotnie Jan zachęca nas do uwielbienia. Mówi: uznajcie Boga jako swojego króla. I niejednokrotnie przypomina nam Ewangelię. Mówi o tym, dlaczego możemy Boga wielbić, bo zostaliśmy zbawieni. Ale też Jan jednoznacznie nam mówi, że tego świata nie naprawią politycy, ani nawet tego świata nie naprawimy my jako Kościół. Jan jednoznacznie mówi, że ten świat naprawi Jezus Chrystus, kiedy powróci. Dlatego przed nami ostatnia wizja Bożego panowania i kolejna odpowiedź, ostatnia odpowiedź na zło. To jest wizja sądu i Bożej sprawiedliwości. Jan pokazuje wielki podział. Z jednej strony Jezus, który wychodzi, aby zebrać swoje żniwo, zbiera swoich, gromadzi swój lud. A z drugiej strony widzi anioła, który z sierpem ścina winogrona, wrzuca je do tłoczni Bożego gniewu i z tej tłoczni wypływa krew. To obraz sądu. Bo nadejdzie taki dzień w historii, kiedy Bóg powie dość. I z jednej strony Bóg zakończy zło, zakończy niesprawiedliwość, zakończy działanie bestii, ale z drugiej strony też wyratuje swój lud, ochroni tych, którzy do Niego należą. Oni wreszcie będą wolni od zła. A my jako Boży lud mamy ten przywilej, oczekując na Bożą sprawiedliwość, aby właśnie wołać o Bożą sprawiedliwość, aby ten dzień nadszedł. Ale też mamy przywilej, aby być przedsmakiem Bożej sprawiedliwości, aby troszczyć się o biednych, pokrzywdzonych, aby być głosem tych, których nikt się nie liczy, aby zajmować się ludźmi, którymi nikt się nie zajmuje. Jednym z tych, którzy to robili, był Anthony Ashley Cooper, który całe swoje życie poświęcił po to, aby troszczyć się właśnie o biednych. Ale nawet on nie uległ iluzji, bo mówi, że nie ma lekarstwa na zło tego świata poza powtórnym przyjściem Jezusa. Dlatego mówi, że jego ulubionym, mówił, że jego ulubionym fragmentem Bożego Słowa jest zakończenie Apokalipsy i to wołanie: przyjdź, Panie Jezu. Kazał je wypisać na swojej papeterii, na kopertach. Wydrukował je na swoim dzienniku, na okładce. Kazał je też wypisać na swoim nagrobku. A kiedy odchodził z tego świata i wydawał z siebie ostatnie tchnienie, to nieustannie wołał i modlił się: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. Szeptał te słowa, póki starczyło mu sił. Bo to jest ostateczna odpowiedź Boga na zło. Kiedy Bóg powróci, osądzi, wymierzy sprawiedliwość i uratuje swój lud. A więc w jaki sposób my jako ludzie wierzący powinniśmy żyć w tym skomplikowanym świecie polityki? Jak odpowiadać na zło? Odpowiedź jest prosta. Na zło nie odpowiadamy metodami polityki, ale uwielbieniem, opowiadaniem Ewangelii i wołaniem o Bożą sprawiedliwość. Ale prawda jest taka, że czasem to nie jest łatwe i w tym można się też pogubić. Billy Graham był nazywany pastorem Ameryki. On głosił Ewangelię nie tylko w Ameryce, ale w różnych krajach na całym świecie. Szacuje się, że osobiście głosił Ewangelię do 200 milionów ludzi. A przez środki masowego przekazu, przez telewizję dotarł z Ewangelią do ponad 2 miliardów ludzi. To był człowiek, który też był znany jako pastor prezydentów, bo spotykał się z prezydentami, modlił się z nimi i na początku swojej służby on bardzo głośno okazywał swoje poparcie różnym politykom. Angażował się w świat polityki. Richard Nixon był jego bliskim przyjacielem i on okazywał mu swoje poparcie, aż pewnego razu wybuchła afera Watergate, w którą Nixon był zamieszany. I Billy Graham rozczarował się światem polityki. Miał takie poczucie, że świat polityki wykorzystuje chrześcijan do swoich celów. I chociaż nigdy nie przestał być pastorem prezydentów i pastorem Ameryki, dalej spotykał się z prezydentami, modlił się z nimi, rozmawiał, wyjaśniał Ewangelię. To był dużo, dużo bardziej powściągliwy w wyrażaniu swojego poparcia i w wypowiadaniu się na tematy polityczne. Ale kiedy wydarzyły się ataki terrorystyczne 11 września i niebo nad Ameryką ucichło, ponieważ zamknięto ruch lotniczy, pasażerski, żaden pasażerski samolot nie latał, wysłano specjalny samolot po Billy Grahama, aby przyleciał do Waszyngtonu i w katedrze waszyngtońskiej wygłosił kazanie do całego narodu. Kiedy niebo ucichło, leciał jeden samolot. Bo tego dnia ludzie nie potrzebowali usłyszeć głosu kolejnego polityka, ale potrzebowali usłyszeć głos kaznodziei i Bożego Słowa. A ten kaznodzieja wierzył, że naród może się zmienić wtedy, kiedy zmienią się serca pojedynczych ludzi. Jedno po drugim, pojedynczo. I to jest właśnie Boża odpowiedź na zło. A więc w skomplikowanym świecie polityki pamiętamy, kto jest naszym królem, aby umieć rozpoznawać zło, i odpowiadać na nie metodami króla. I to właśnie chcemy robić.